Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Rozmowy o dobrej nowinie. Taki tytuł nosi blog biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Z nowoczesnego sposobu komunikacji, jakim jest internet, pragnie on uczynić środek nauczania wiernych. Pierwszy polski biskup, który założył bloga, będzie gościem naszego magazynu. Powiemy też o tym, jak mniszki klauzurowe odpowiadają na wyzwania czasów. Jak co piątek, magazyn zakończy kolejny odcinek z cyklu Ex Oriente Lux. 15 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Nad rozwojem duchowym, współczesnymi wyzwaniami i sposobami formacji nowych pokoleń sióstr klauzurowych zastanawiały się na Jasnej Górze uczestniczki obrad plenarnych, konferencji przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych oraz mistrzynie nowicjatów. Czterodniowe spotkanie, w którym udział wzięło ponad 170 zakonnic, przebiegało pod hasłem Mniszki – Uczennice Chrystusa. Materiał Izabeli Tyras.
Jesteśmy w klasztorach klauzurowych, na tej klauzurze nam zależy. Mimo to podjęłyśmy postanowienie, że naprawdę trzeba organizować takie spotkania i to całe serce w przygotowanie tych spotkań włożyć, bo to jest bardzo ważne, żeby sobie radzić z tymi problemami naprawdę coraz trudniejszymi.
Siostra Weronika Sowulewska, przewodnicząca konferencji przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych w Polsce, mniszka Kamedułka. Coraz więcej jedynaków, jedynaczek. W dawniejszych czasach jedynaczka w ogóle miała problem z wstąpieniem do klasztoru, no bo ktoś w założeniu powinien się tymi rodzicami starymi opiekować, no ale teraz to nie ma wyjścia, no dużo rodzin ma po jednym dziecku. Wydaje mi się, że jakoś młode pokolenie coraz mniej zdecydowane jest, to znaczy na pewno szuka wartości duchowych, na pewno dużo osób przychodzi, pyta, dowiaduje się, ale tak na ogół można stwierdzić, że naprawdę coraz trudniej młodym ludziom się zdecydować. Poza tym coraz częściej się okazuje, że trwają, dopóki to jest zobowiązane czasowe, a kiedy trzeba podjąć zobowiązanie definitywne, złożyć śluby wieczyste, boją się. Coraz więcej przychodzi młodych osób z rodzin dysfunkcyjnych, skrzywdzonych, czy rozbitych, czy z alkoholizmem, z tymi problemami. Okazuje się, że jakieś terapie są teraz konieczne. No i takich problemów właśnie życiowych właściwie jest coraz więcej.
Główne zadanie to jest modlitwa i ofiara za Kościół, za kapłanów, za zbawienie grzeszników. Siostra Anna Maria od Ducha Świętego, Karmelo, 45 lat. Wstajemy o 5:30 rano, dzień kończy się o godzinie 22:30 mniej więcej. Każdego dnia jest taki sam program. W sumie około 6-7 godzin jest na modlitwę, a kolejne mniej więcej 7 godzin na pracę.
Ludzie bardzo potrzebują modlitwy, bardzo tej modlitwy pragną. To jest taki paradoks swoisty. Im bardziej to wszystko wokół nas jest laicyzowane, bardziej właśnie takie jakieś pomieszane, coraz cięższe to życie jest, tym bardziej ludzie jednak sobie zdają sprawę, że to wszystko nie wystarcza, co ich otacza. I naprawdę do nas się garną z całego serca. Mamy olbrzymie liczby próśb o modlitwę i to ciągle rośnie. Różnymi drogami napływają te prośby. I przez telefon, i listownie, i do furty ludzie przychodzą. I w ostatnich czasach coraz częściej przez internet. Myślę, że to jest forma taka coraz bardziej popularna. No i my siłą rzeczy wychodzimy naprzeciw tym wszystkim prośbom.
W Polsce istnieje 86 klasztorów klauzurowych, w których modli się i pracuje prawie 1500 sióstr.
Naszym gościem w studiu jest ordynariusz siedlecki, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, też witam.
Proszę Państwa, w języku internautów się mówi pierwszy bloger wśród hierarchów polskich Rzeczypospolitej. Co księdza biskupa skłoniło do pisania bloga właśnie?
Prosta rzecz, że chcę docierać do ludzi z Ewangelią. Ja nie wiedziałem, że to wzbudzi taką sensację. Od pewnego czasu myślałem o tym, że jest pewna grupa ludzi, którzy nie słuchają homilii czy katechez w kościele, którzy może nie włączają katolickiego radia, myślę szczególnie o naszym katolickim radiu Podlasie, a którzy mają pytanie i którzy w życiu borykają się z kłopotami i dla których Ewangelia mogłaby być pomocą. Zastanawiałem się, w jaki sposób to zrobić i dlatego dzięki technikom i informatykom z naszego radia zostało mi to podpowiedziane, by założyć taki właśnie blog czy stronę. I w ten sposób to się zaczęło. I ja jestem bardzo zdziwiony, że to wzbudziło tak wielki rezonans. Ja myślałem też, że niektórzy biskupi już od dawna takie rzeczy mają, szczególnie ci bardziej medialni, bo ja jestem tym, który robię to, co do mnie należy, nie szukając wielkiego rozgłosu, tylko uważam, że powinienem głosić Ewangelię tam, gdzie jestem posłany. Dziękuję wszystkim, którzy w jakiś sposób zareagowali, odpowiadają, pytają. Myślę, że dam jakoś radę sprostać temu wszystkiemu, co w związku z tym powstanie jako też pewna część nowego zadania, bo widzę, że to troszeczkę czasu kosztuje, ale po to jestem i myślę, że w niektórych przypadkach jestem w stanie coś komuś.
No właśnie, informacja poszła w świat. Czy ma ksiądz biskup może już jakieś echa właśnie?
Jest dość sporo, bo to przez ten pierwszy tydzień już było blisko 100 różnych wpisów. O różnym charakterze. Nie wszystkie nadają się do publicznej wiadomości, bo są niektóre bardzo personalne. Wtedy staram się w miarę możliwości odpowiadać też bezpośrednio drogą e-mailową, czy proszę o kontakt drogą jeszcze inną, czy kontakt osobisty, żeby w takie sprawy, które nie nadają się do publikacji, po prostu załatwić drogą osobistą. Wszystkie inne typu bardziej ogólnego są umieszczane. Oczywiście te, które, bo takie też się zdarzają, mają charakter jakoś ironizujący czy złośliwy, to trudno mi się do tego ustosunkowywać i też nie wydaje mi się, aby było pożyteczne, żeby to publikować. Więc ja wiem, że te osoby trochę czują się nieusatysfakcjonowane, bo mam kolejne czasem interwencje. Jeśli ich będzie więcej, ja wtedy postaram się odpowiedzieć też osobiście, jeśli taka osoba będzie chciała mieć taki kontakt.
Niedawno do publicznej wiadomości u siebie w diecezji ksiądz biskup podał fakt, że 15 marca ustanowieni będą nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.
Komunii Świętej, tak jest. To jest posługa w Kościele, która ma swoje miejsce, która od początku posługi Kościoła była ona w Kościele. Dzisiaj w wielu lokalnych kościołach jest, także w wielu diecezjach w Polsce. W diecezji siedleckiej do tego czasu nie była obecna i ja już od 2 lat próbowałem jakoś na to zwrócić uwagę, że dobrze byłoby, gdyby taka posługa zaistniała, szczególnie ze względu na chorych, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i do których też w niedzielę kapłani nie są w stanie w większości przypadków zanieść Komunii Świętej. Jako wyraz jedności i z Panem Bogiem, z Chrystusem Eucharystycznym i ze wspólnotą będzie właśnie to, że ci wierni świeccy ustanowieni jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej zaniosą tę Eucharystię do tych chorych, czy ewentualnie w niektórych przypadkach pomogą też przy rozdzielaniu Komunii Świętej w Kościele, bo taka też ich jest rola. I to już jest faktem. Co prawda jeszcze niewielkim, bo będzie trochę więcej niż 20, ale to już jest pierwszy krok.
Księże biskupie, o ile sobie przypominam, jakiś rok temu, jak rozmawialiśmy, ksiądz biskup dzielił się radością szkoły liturgicznej, że działała, że przynosiła pierwsze owoce. Jak to się rozwijało?
Tak, ta diecezjalna szkoła liturgiczna działa. Mamy w miarę tego, jakie są zapotrzebowania i jaka jest gotowość podjęcia w różnych rejonach diecezji, to działa i już przeszło przez tę szkołę liturgiczną spore grono osób. Te osoby są zaangażowane, pomagają innym, sami uczestniczą w liturgii i kształtują też innych. I wydaje mi się, że na tym polu stało się w diecezji bardzo wiele i jest to zapotrzebowanie ze strony świeckich, by intensywnie, poprawnie, ze znajomością, ze świadomością uczestniczyć w liturgii, właśnie wykonując posługi. Te, które są typowo dla wiernych świeckich, a nie jest właściwe, gdy spełniają je kapłani. To też przejawia zorganizowanie wspólnoty liturgicznej, że nie wszystko robi ksiądz, który stanie przy ołtarzu, wszystko odczyta czy odśpiewa, a inni są jakby w pewnym sensie biernymi uczestnikami. Tymczasem zgromadzenie, tak jak każdy organizm, ma wiele członków i każdy z nich spełnia swoją rolę. Bardzo wiele się na tym polu stało w naszej diecezji.
Skutkiem jest li tylko bardziej świadome przeżywanie liturgii, czy może też aktywizacja wiernych?
Ja bym nie nazwał tego aktywizacją, chociaż to jest, ale chciałbym, żeby nie miało to znaczenia negatywnego w sensie aktywizacji, że my mamy wiele czynić, bo liturgia jest przede wszystkim przeżywaniem tej służby w duchu kontemplacyjnym, w duchu przyjmowania, w duchu bycia kimś, to daje się formować. Dlatego ta aktywizacja owszem jest, ale jeśli jest ona dobrze przygotowana, to taki ktoś, kto dobrze wypełnia swoją posługę, jest jakby poddany promieniowaniu, poddany temu działaniu tej liturgii, którą on sam wykonuje, te konkretne czynności, ale także on sam to przeżywa, nie? I dlatego jest też odbiorcą. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja od dawna widzę, jak wielki charakter formacyjny, czyli kształtujący życie, ma liturgia. Tego zazwyczaj nie doceniamy. Mamy spojrzenie na liturgię jako coś, co należy odprawić, niejako to załatwić, to jest brzydkie słowo, ale tak jest, żeby spełnić obowiązek. Tymczasem liturgia jest czasem i miejscem, jest tym środowiskiem, w którym każdy, kto jest świadomie wprowadzony w to i wykonuje czynności, jest odbiorcą misterium, tajemnicy, która jest sprawowana. Jest, jak powiedziałem wcześniej, poddany temu promieniowaniu, temu przenikaniu życia, nie, przez tajemnicę. Jeśli to się staje dobrze w czasie liturgii, to też to przynosi potem owoce w życiu poza liturgią.
Z ordynariuszem siedleckim, biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Razem czy osobno? W ostatniej audycji mówiliśmy o pierwszych egipskich eremitach, a inaczej mówiąc, o pustelnikach. Opowiadaliśmy wówczas o świętym Pawle, który już w połowie trzeciego stulecia prowadził życie samotne na pustyni tebańskiej. Życie pełne postów, pokuty i umartwienia, życie w całkowitym odosobnieniu od świata, mając za towarzyszy jedynie Boga, aniołów i dzikie zwierzęta. Zanim w naszej wędrówce śladami starożytnych chrześcijan w Egipcie odwiedzimy kolejnego z wielkich mnichów, zatrzymajmy się na moment nad nazewnictwem, które pojawiać się będzie regularnie w naszych audycjach. Oczywiście nie zamierzam zanudzać słuchaczy wykładem z filologii, a jedynie objaśnić niektóre podstawowe pojęcia opisujące ten sposób życia, jakie prowadziło wielu bohaterów naszych opowieści. Otóż, mówiąc o świętym Pawle, nazwaliśmy go eremitą. Określenie to nie oznacza nic innego, jak tylko pustelnika. Pochodzi bowiem od greckiego wyrazu eremos, to znaczy pustynia. A wiemy już, że owa pustynia nie zawsze musi oznaczać serce Sahary, a choćby jedynie pozamiejskie pustkowia. Tych samych eremitów w języku greckim nazywano niekiedy też anachoretami, co można by przetłumaczyć jako odludek. Ale jest też inne pojęcie, bardziej powszechnie stosowane na określenie życia w oddaleniu od świata. Mam tu na myśli tych, których zwiemy mnichami. Ich nazwa pochodzi od greckiego i łacińskiego przymiotnika monos, co pierwotnie oznacza sam, samotny, pojedynczy. I to właśnie określenie zrobiło największą karierę, zdecydowanie poszerzając przy tym swoje pole znaczeniowe. O ile bowiem eremici na zawsze już pozostaną pustelnikami, o tyle monachos, czyli mnich, stanie się pojęciem ogólnym, powszechnie używanym na określenie życia w jakimś odsunięciu od świata i całkowitym oddaniu się Bogu, nawet jeśli nie będzie to życie w samotności. Pierwszym, który doszedł do wniosku, że żyć zupełnie w pojedynkę jest nie tylko ciężko, ale i bardzo niebezpiecznie, był niejaki Pachomiusz. Ciężko to wiadomo, bo człowiek z natury garnie się do drugiego, a jeśli decyduje się na życie w pojedynkę, to tylko z ważnych racji. Ale pustynia to rzeczywiście miejsce niebezpieczne. Łatwo tu stać się ofiarą dzikich bestii, albo zwykłych rzezimieszków, lub też jeszcze groźniejszych demonów, które potrafią skrzywdzić nie tylko ciało, ale i duszę. Pachomiusz urodził się około roku 287 w rodzinie pogańskiej, w Sne, w Górnym Egipcie. Od świętego Antoniego Pustelnika był zatem młodszy o całe pokolenie. Według legendarnych życiorysów Pachomiusz był najpierw żołnierzem i jako taki miał się spotkać z niezwykłą dobrocią i pomocą chrześcijan. Po przedwczesnym rozpuszczeniu jego oddziału postanowił przyjąć chrzest. Wkrótce osiedlił się jako pustelnik w małej świątyni Serapisa, niedaleko Teb, i żył tam samotnie. Pachomiusz szybko jednak doszedł do wniosku, że sam sobie nie radzi na trudnej drodze życia duchowego i że potrzebuje prawdziwego mistrza. Udał się zatem do słynnego w całej okolicy Abba Palemona, u którego odbył 7-letni nowicjat. Poznawszy w tym czasie trudności i niedoskonałości życia pustelników, około roku 320 zakłada pustelnię, w której mnisi mogliby prowadzić życie wspólne. Tak powstaje pierwszy prawdziwy klasztor. Niebawem liczba chętnych kandydatów, rekrutujących się zazwyczaj spośród prostych chłopów koptyjskich, była tak wielka, że Pachomiusz musiał założyć następny klasztor, potem kolejny i kolejne. Gdy umierał w roku 346, wspólnoty pachomiańskie w Egipcie liczyły 9 klasztorów męskich i 2 żeńskie, a w nich łącznie około 7000 mnichów. W miarę rozwoju wspólnot pachomiańskich koniecznym stało się uregulowanie ich życia przez nadanie przepisów. Tak stopniowo powstaje reguła Pachomiusza, uzupełniana przepisami tworzonymi przez jego bezpośrednich następców. W V wieku powstanie nawet legenda, jakoby regułę prawdziwy anioł przyniósł z nieba. Jednak wśród najstarszych źródeł nie ma mowy o żadnym aniele. W istocie bowiem regułę świętego Pachomiusza cechuje niezwykły realizm. Mnisi pachomiańscy przede wszystkim mieli żyć wspólnie, choć z dala od ludzkich osiedli. Mieli modlić się wspólnie i wspólnie wychodzić do pracy, czuć się za siebie odpowiedzialni. Każdy ma się utrzymywać z pracy własnych rąk, a próżniactwo i lenistwo będzie surowo karane. A jako że byli zazwyczaj prostymi wieśniakami, ich praca wiązała się głównie z rolnictwem i rzemiosłem. Mnisi mieli też słuchać lektury Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii, a psalmy znać na pamięć. I choć trudno ich było posądzić o głęboką wiedzę, trzeba powiedzieć, że w mądrości duchowej wielu z nich zaszło na prawdziwe wyżyny. W przeciwieństwie do wielkiej surowości pustelników, regułę Pachomiusza cechuje łagodność, umiar i ludzkość oraz niechęć do przesady. Można się ogrzać przy ognisku, można zmiękczyć oliwą ręce stwardniałe od pracy, można nie pójść nawet na wspólną modlitwę, jeśli się zbytnio znosiło skwar dnia. Reguła nie naznacza też srogich postów ani bardzo długich modlitw, a raczej podaje dość oględne normy, każdy zaś może wybrać surowszą drogę. Kiedy według legendy Pachomiusz rozmawiał z aniołem objawiającym mu regułę mniszą, postawił on zarzut niebiańskiemu wysłannikowi, że jest w niej za mało modlitwy. Wówczas anioł miał odpowiedzieć: tak postanowiłem, aby i słabi podołali w wykonaniu przepisów i nie wpadli w zniechęcenie. Doskonali natomiast też nie potrzebują niczego więcej, bo przebywając w swych celach, całe życie oddają się kontemplacji Boga. Bo mnich na pustyni nie zawsze potrzebuje surowej reguły, za to szczerości w poszukiwaniu Boga zabraknąć mu nigdy nie powinno.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu.
A na kolejne spotkanie z jej autorem, księdzem Rafałem Zarzecznym, zapraszam już za tydzień. Dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.